Gdybyśmy mogli stanąć w jakimś takim punkcie, gdzie można by zobaczyć całą potęgę wszechświata, gdy można znaleźć takie miejsce, gdzie można spojrzeć na wszystkie cuda, mikro, makro, byłoby to bardzo odpowiednie w tym momencie. Chcemy dzisiaj patrzeć, myśleć, próbować, wpatrywać się w Boga Wszechmogącego. Bóg mówi o sobie, że jestem El Shaddai. Jestem Bogiem Wszechmogącym. Chcemy dzisiaj spróbować choć trochę, ale jak to zrobić, żeby przybliżyć naszym oczom, naszym sercom, naszym myślom, wyobraźni, uczuciom, wszelkim zdolnościom duszy, zobaczyć właśnie Boga Wszechmogącego. I jeżeli mogę coś polecić rodzinom, rodzicom szczególnie, to chciałbym polecić naprawdę, gdybym mógł, gdyby był czas, to pokazał, zachęciłbym nas, żebyśmy obejrzeli to DVD, Bóg Cudów, które jest spojrzeniem na Bożą chwałę z odpowiednim komentarzem. Nie ma tam czegoś takiego, przyroda działa, tak, zobaczcie jak ten mechanizm działa. Tutaj jest odpowiedni komentarz do tego, bo Bóg działa. Bóg powoduje, Bóg sprawia. Boża moc, Boża potęga, Boża mądrość jest tu przecudnie pokazane, więc zachęcam. Umocni naszą wiarę, wprowadzi zachwyt w serce na podstawie tych obrazów. A więc chcemy dzisiaj zobaczyć w Boga, kontynuować naszą małą serię, w której mówimy, myślimy, kierujemy oczy na imiona Boga. Imiona Boga, które są nie nalepką, nazwą przyklejoną, taką nic może nie mającą wspólnego, ale są opisem charakteru Boga, Jego osoby, Jego wspaniałości. Wszyscy jesteśmy zgłodniali tego, jaki jest Bóg. Ale nie tylko chcemy wiedzieć umysłem, chcemy Go poznać, dotknąć. To jest tęsknota nasza. Nawet jeżeli sobie nie uświadamiasz tego w pełni i tak od razu. Przekleństwem naszych czasów jest to, że cała kultura uczy nas nie myślenia, cała kultura wpływa na nas, żebyśmy nie czytali, nie myśleli, nie zastanawiali się, żebyśmy poddali się pod taki szybki prąd tego, co szatan tak naprawdę chce i podsuwa. Są oczywiście przebłyski, ale tak naprawdę, jeżeli nie będziemy strzec, rozwijać naszego umysłu, mieć czas, kiedy wyciszymy się, kiedy weźmiemy książkę, księgę, kiedy weźmiemy słowa Boga i zaczniemy myśleć ciężko, nie nakarmimy naszej duszy. Dlatego potrzebujemy się zachęcać do tego, żeby mieć w tygodniu, mieć każdego dnia chwilę, w której pozwalamy, żeby Boże myśli, Boży Duch przez Jego Słowo karmiły nas, odnawiały, ożywiały. Bóg Wszechmogący. Otwórzmy drugą Księgę Mojżeszową, 5 rozdział, 22 werset i przeczytamy do 6 rozdziału, 8 wersetu, czyli 10 zdań. Z tego fragmentu Wielkiej Księgi. Wtedy Mojżesz zwrócił się ponownie do Pana. Panie, dlaczego wyrządziłeś zło temu ludowi? Dlaczego mnie tu posłałeś? Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do Faraona, aby mówić w imieniu Twoim, gorzej postępuję z Twoim ludem. Ty zaś wcale nie wyratowałeś tego ludu, jak mówiłeś. I rzekł Pan do Mojżesza, teraz zobaczysz, co uczynię Faraonowi, że zmuszony silną ręką moją wypuści ich i zmuszony silną ręką wypędzi ich z ziemi swojej. Odezwał się Bóg do Mojżesza i rzekł jeszcze, jam jest Pan. Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi jako Bóg Wszechmogący, El Shaddai. Lecz imienia mojego Jahwe nie objawiłem. Ustanowiłem także przymierze moje z nimi, że im dam ziemię kananejską, ziemię pielgrzymstwa ich, w której przebywali jako przychodnie. Ja także usłyszałem wzdychanie synów izraelskich. Tylko o 400 lat wzdychali. których i Egipcjanie zmuszają do niewolniczej pracy i wspomniałem na moje przymierze. Dlatego powiedz do synów izraelskich, jam jest Pan, jam jest Jahwe. Ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię was z ich niewoli i wyzwolę, ja wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki dzieła sądu. I przyjmę was za swój lud i będę wam Bogiem i poznacie z doświadczenia, że ja jestem Jahwe, Pan, Bóg wasz, który was uwalnia od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi. Dam wam ją w dziedzictwo. Ja, Jahwe. To powiedział Bóg Wszechmogący. Ojcze Niebieski, proszę Cię, uzdolnij mnie, uzdolnij nas. Tyle wielkości i potęgi kryje się w Twoim imieniu, Bóg Wszechmogący. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć, dotrzeć, dotknąć, poczuć troszkę, jeżeli Ty nie uzdolnisz na tyle, ile zechcesz, ile potrzebujemy. Prosimy Cię, daj, by to słowo było dla nas Twoje imię. Stało się jaśniejsze, wyraźniejsze, odczuwalne bardziej, trochę rozumiane, ale pochwycone, pomimo swojej, właśnie ze względu na jego nieskończoność i wielkość. Prosimy Cię o to. Amen. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli, że w imieniu Bóg Wszechmogący, El Shaddai, albo w języku greckim Nowego Testamentu Pantokrator, odnośnik, równoważnik starotestamentowego słowa, imienia, określenia. Żebyśmy zobaczyli w tym cztery przynajmniej cechy mówiące o Bogu i przynajmniej trzy zastosowania znaczenia dla nas. To mówi o Bogu, że dla nas to oznacza bojaźń. Po drugie, oznacza to, że Bóg sprawiedliwie zapłaci, pomści krzywdę. Po trzecie, oznacza to imię ucieczkę, schronienie. Bojaźń, pomstę, schronienie. To imię mówi tyle, przynajmniej tyle i więcej jeszcze o Bogu, oczywiście. Jeśli należysz do ludu Bożego, to moją modlitwą jest, żeby ta bojaźń była pogłębiona, umocniona, stawała się, albo przynajmniej dzisiaj rozpoczęło się coś w tym kierunku bardziej, aby wzrosła ufność, że Boże sprawiedliwe sądy dokonają się, abyśmy byli zachęceni, żeby odpocząć we Wszechmocnym. Kontekstem tego 5 i 6 rozdziału 2 Księgi Mojżeszowej jest sytuacja, kiedy Bóg objawia się Mojżeszowi i mówi właśnie w sytuacji, kiedy naród izraelski jest w niewoli, wzdycha, jęczy do Boga o wolność. Bóg bierze Mojżesza, którego wszystkie możliwości ludzkie się skończyły i jemu się objawia. Objawia mu swoje imię własne, osobiste. Jestem, który jestem. Jahwe. I mówi mu, daje mu rozkaz, by poszedł, powiedział Faraonowi, że ma wypuścić naród izraelski z Egiptu na wolność. Ale czytamy dalej, właśnie w 5 rozdziale na początku, że Faraon mówi, któż to jest ten Bóg? Ha! Kto to jest ten Jahwe? W ogóle go nie znam. Kim on jest, że mi wydaje takie rozkazy? Ja tu jestem Bogiem. I zamiast wypuścić, to jeszcze gorzej zaczęło się dziać narodowi izraelskiemu. Wówczas nadzorcy izraelscy przyszli do Mojżesza Aarona i oskarżyli ich o to, że jeszcze gorzej jest. Wcale Faraon nas nie wyzwolił. I wtedy Mojżesz, czytaliśmy te słowa, mówi, Panie, Ty zło wyrządziłeś Twojemu ludowi. Wcale nie pomogłeś, nie wyzwoliłeś. Jak to jest? A Bóg wtedy mówi, zobaczysz. Teraz właśnie zobaczysz. Teraz dopiero zobaczysz. Przy okazji taka mała lekcja dla nas. Często, gdy Bóg coś ma wielkiego, chce dokonać z nami, to w ostatnim momencie, w ostatniej chwili jest jeszcze najciemniejszy punkt. Tak było wtedy, tak było wielu, tak było z Jezusem, tak było w życiu wielu innych Bożych mężów, ludzi, kobiet, historii. Zanim nastąpi ten jasny punkt, to dochodzi do dna, do ciemnego punktu, dlatego że na ciemnym tle najjaśniej może się ukazać, objawić potęga i moc Boża. Gdy Bóg coś ma wielkiego uczynić w naszym życiu, to pozwala, żeby to zostało poprzedzone przez jakieś zniechęcające. Ale nie zniechęć się. Nie dajmy się zniechęcić. Nie dajmy się oszukać. Nie dajmy się zatrzymać, zwieść. Trwajmy mocnie jeszcze przy Bogu, a przeżyjemy to, co Izrael. Bóg tutaj przypomina imiona. Dlaczego? Przypomina, że Abrahamowi objawiłem się jako Bóg Wszechmogący. Tobie objawiłem się jako Bóg Jahwe. Jestem, który jestem. Pamiętamy sytuację z Abrahamem. Słyszeliśmy to już kilka razy, pastor Krzysztof. Wiele słyszeliśmy, niektórzy z nas czytali tę historię o Abrahamie, kiedy Bóg objawił mu się i powiedział właśnie w sytuacji 3 lata po urodzeniu się Ismaela, którego z własnymi siłami Abraham próbował w ten sposób własnymi siłami pomóc Bogu w wypełnieniu się potężnej obietnicy, ale to okazało się nie to. 3 lata później Bóg przychodzi do niego i mówi: ja jestem Bóg Wszechmogący. Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Bo ja zawrę z tobą, bo ja wypełnię, bo ja uczynię, bo ja ci dam. Wbrew pozorom, jak często odczytujemy Stary Testament, zawsze jest najpierw łaska, a potem życie, postępowanie. Tu jest właśnie łaska, bo Bóg przychodzi, objawia siebie grzesznikowi i mówi: zobacz, jaki ja jestem. Swoją pewność i przyszłość zbuduj na mnie. Bóg przychodzi tutaj z obietnicą. Nie mówi: jeśli to zrobisz, to ja dopiero ci to. Bóg mówi: ja to zrobię. Dlatego bądź posłuszny, zaufaj. Bóg się objawił jako Bóg Wszechmogący i dokonywał swoich dzieł z Abrahamem, chociaż nie wypełnił wszystkiego. Bóg miał całą historię na oku. Abraham tylko tyle widział. Bóg dokonał wielu rzeczy z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, ale teraz przychodzi do Mojżesza i mówi: zobacz, ja obiecałem Abrahamowi i dokonam tego, bo ja jestem nie tylko Bóg Wszechmogący, ale jestem Bóg Jahwe. A więc Bóg pokazuje Mojżeszowi tutaj, że te dwa imiona powinny dać pewność niezachwianą Mojżeszowi, że Bóg wypełni jego obietnicę, wyzwoli i doprowadzi do ziemi obiecanej. Bóg Wszechmogący. Bóg Wszechmogący to znaczy Bóg, który wszystko może, ma wszelką moc, żeby wykonać wszystko, co jego święta wola zechce. To bardzo ważne, bo są rzeczy, których Bóg nie może. Bóg nie uczyni czegoś, co jest wbrew jego świętemu charakterowi. Bóg nie uczyni czegoś, co jest niezgodne z jego wizją, planem, by okazać łaskę, chwałę Jezusa, by wykształtować, ukazać dobro, miłosierdzie, sprawiedliwość, potęgę, moc i mądrość razem. Bóg nie przestaje nigdy być miłosierny. Bóg nie przestaje być łaskawy, kiedy jest wszechmogący. Choć mówimy dzisiaj o wszechmocy, to mówimy o tym, że jest to wszechmoc, która zawsze działa zgodnie z charakterem Bożej miłości, Bożej dobroci, Bożej mądrości. Nigdy przez nas niepojętych. Możemy być jak Hiob, powaleni, porażeni, przerażeni, zwątpiali, jak Mojżesz tutaj. Możemy zadawać pytania, możemy, jak to powiedzieć, spierać się pokornie z Bogiem, szukać wyjaśnienia, ale nigdy nie pojmiemy całości jego istoty, natury. Natomiast Bóg jest wszechmocny zawsze zgodnie, wszystko może i czyni to, co może, to, co zechce, zawsze zgodnie Jego świętą wolą, Jego świętym charakterem. To jest definicja Bożej Wszechmocy. Cztery przynajmniej cechy o Nim to mówi Bóg Wszechmogący. Po pierwsze, Bóg nie może być powstrzymany przez nikogo, żeby wypełnić swoją wolę, to co zechce. Nikt nie jest w stanie go powstrzymać. W księdze Daniela w 4 rozdziale, 31-32 werset, księga Daniela pokazuje, jak Bóg panuje nad narodami, historią, jak oczywiście wychowuje, karci swój naród, ale to On czyni, choć rękoma narodów. To On zsyła Nabuchodonozora, Baltazara, króla Persji, Cyrusa, wszystkich innych razem wziętych, Dariusza. To Bóg. Daniela 4:31 czytamy, a po upływie dni, kiedy Nabuchodonozor oszalał, wpadł, zwariował, ponieważ wpadł w pychę, odrzucił Boga, jego zdrowie duszy całkowicie upadło, zaczął się żywić trawą, zachowywać jak zwierzę. I pisze, po upływie dni ja, Nebukadnesar, podniosłem oczy ku niebu. A gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego żyjącego, wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż Jego władza jest władzą wieczną, Jego królestwa z pokolenia w pokolenia. Wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic. Według swej woli Bóg, On postępuje z wojskiem niebieskim i mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał Jego rękę i powiedział Mu, co czynisz? Nie ma takiego. Jeśli Bóg coś postanowi, nikt nie jest w stanie Go powstrzymać. Żadna moc we wszechświecie. Po drugie, Bóg Wszechmogący czyni wszystko, co się Jemu podoba, co zechce. Wszystko, co zechce. Boża Wszechmoc. Czytamy w Psalmie 115, w wersecie 3. Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. W Izajasza 46:9-10. Wspomnijcie dawne sprawy, odwieczne, że ja jestem Bogiem i nie ma innego. Jestem Bogiem, nie ma takiego jak ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, z dawna i co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on. Dokonuje wszystkiego, czego chce. Dokonuje wszystkiego, czego chce. Wszystkiego. Bóg Wszechmogący nie jest jak my. On potrafi zrobić to, co zaplanuje, co zechce. My zawodzimy, my jesteśmy słabi. Nasza wola, nasze zdolności umysłowe, uczucia, postanowienia. Bardzo dobrze to wiemy. Ale Bóg, my zawodzimy, ale Bóg potrafi. Tylko Jego wola, tylko Jego wola decyduje o tym, co się ma stać. Nikt nie ma wpływu na Niego. Musisz zrobić, Boże, to, co ja chcę. Ani szatan, ani moce ciemności, ani człowiek. Po trzecie, Bóg Wszechmogący, to znaczy nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. Wiele jest takich wersetów, które mówią dokładnie to w różnych sytuacjach, odnośnie różnych kontekstów. I zawsze to musimy odczytać w kontekście. Pierwsza Mojżeszowa 18:14. Bóg mówi, czy jest dla Abrahama i Sary, czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? Wy nie możecie mieć dzieci, ale ja mogę sprawić, że będziecie mieli potomka. Właśnie dlatego i wtedy, i ponieważ wy nie możecie, ja chcę objawić swoją moc, że ja mogę. Stwórca nasienia ludzkiego, człowieka w ogóle, jego wszystkich zdolności DNA, a on nie mógłby dać dziecka 100-letniemu, 99-letniemu Abrahamowi i troszkę młodszej Sarze? Nie ma rzeczy niemożliwych. Jeremiasza 32:27. W ogóle ten fragment 30:31-32 Jeremiasza bardzo zachęcam. Przeczytajmy modlitwę Jeremiasza w ciężkich czasach. I Boży dialog, Bożą rozmowę z Nim. Bóg mówi do... Najpierw Jeremiasz się modli, wyznaje to, a potem Bóg mu potwierdza. Jeremiasza 32:27. Oto ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? Jeremiasz kupił ziemię w czasach, kiedy wcale nie było po temu, żeby kupować ziemię. Naród izraelski właściwie był w przededniu niewoli, opanowania przez wroga. I teraz, kiedy ziemia miała być stracona, oni mieli pójść w niewolę, ja miałbym kupować ziemię i coś z nią zrobić? To jest nielogiczne. Bóg mówi, musisz to kupić. Oczywiście to było proroctwo, scenka dla Izraela i przepowiednia dla nas i dzisiaj. Bóg mówi mu, oto ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? I Bóg mówi wtedy, zobaczysz, jeszcze będzie się kupowało, jeszcze będzie się pasło owce, jeszcze będzie się budowało. Na tej ziemi przyjdzie Mesjasz, będzie czas doskonałej wolności, doświadczenia chwały. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? Teraz tego nie widzisz. Ale ja jestem Bóg wszelkiego ciała, całej rzeczywistości, materii. Łukasza 1,37, teraz w czasie Bożego Narodzenia czytaliśmy, anioł mówi do Marii. Maria mówi, jak to się stanie, że ja nie znam męża i będę miała, nie znam mężczyzny, pożycia, będę miała dziecko, syna. A anioł mówi, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Ani za stary, ani za młoda. Nie jest przy Bożej Wszechmocy niezdolna, żeby doświadczyć Bożego cudu. I wiemy, Maria porodziła. Mateusza 19,26 uczniowie mówią, pytają się, może ustami Piotra, Panie, w takim razie kto będzie zbawiony, jeżeli tak trudno bogaczowi wejść? A Jezus mówi w Mateusza 19,26, u ludzi ta rzecz niemożliwa. Bogactwo jest niesamowitą barierą. Ale u Boga wszystko jest możliwe. Bóg może wyrwać z wszelkiego poczucia bezpieczeństwa, z wszelkiego ubóstwiania, z wszelkiej niewoli. Materia jest tylko jedną z nich, z wielu form. Wszyscy jesteśmy w niewoli. Efezjan 3, rozdziale 20 wierszu, kiedy apostoł Paweł się modli. Niektórzy mówią, że pierwsze trzy rozdziały Efezjan to jest modlitwa. Uwielbienie, prośba, uwielbienie, wyznanie, wyznanie, prośba, dyskusja, modlitwa. Całość jest rozmową. I w tym trzecim rozdziale listu do Efezjan, gdzie pokazana jest potęga Bożego zamiaru, apostoł Paweł kończy i modli się w ten sposób. A Bóg, który może, według mocy działającej w was, może uczynić daleko więcej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Taki jest Bóg. Po czwarte, Jego moc przewyższa wszystkie inne moce. Właśnie gdybyśmy mogli obejrzeć to DVD, zobaczylibyśmy w cyfrach. Naukowcy mówią, relacjonują potęgi, właściwości, odkrycia współczesne odnośnie wielkości, złożoności, bogactwa, wielkości, nieskończoności wszechświata. Słońce, planety, gwiazdy, odległości, potęga, wielkość, prawa, które to wszystko utrzymują, wszechświat, który podobno się rozciąga. Kiedy widziałem, jak w takim komputerowym, proporcjonalnie prawidłowo ukazanym proporcjach Ziemia, Słońce, gwiazda, jeszcze inna gwiazda, wszechświat. To najpierw Ziemia była kropeczką, później Słońce było kropeczką. Słońce, które jest ile razy większe? Słońce, które jest 1,3 miliona razy cięższe niż Ziemia. Ziemia przy Słońcu wygląda jak kropeczka. To Słońce wyglądało jak kropeczka przy następnej wielkiej gwieździe, która o ileś tam setek milionów lat świetlnych, tysięcy lat świetnych jest oddalona. Widzimy ją gołym okiem w nocy. I tak dalej. Temperatura Słońca wewnątrz, w jego rdzeniu, temperatura w najzimniejszych jego punktach to jest 1 000 000 stopni Celsjusza. Najchłodniejsze punkciki Słońca tyle mają. I tak dalej. A więc każdego, a czytamy. I teraz pytanie powstaje, dlaczego to wszystko? Jak? Jak to działa? Nie, to nie działa. To Bóg podnosi słońce. To Bóg trzyma gwiazdy. To jest, wydaje nam się, że przenośnia, to poetycko. Mówimy coś, co trudno nam wyrazić i pojąć rozumem, bo to Bóg nakazuje. Taka jest wszechmoc. Pomyśl sobie. Wszechświat jest niepojęcie wielki, potężny. A Bóg go stworzył. Bóg go trzyma. Taki potężny, to jaki musi być Bóg? 40 rozdział Księgi Izajasza jest niesamowicie poruszający mnie. Zawsze, kiedy go otwieram i czytam, zachęcam. To właśnie jest treścią Księgi Izajasza, 40 rozdział. Nie mam czasu, żeby go przeczytać. Każdego poranka Bóg daje taki pokaz. A on podnosi słońce. Nie mów, że to słońce samo wschodzi. Jakie samo? To Bóg mu rozkazuje. Następnego razu, następnego ranka, kiedy zobaczysz słońce, to pokutuj z bałwochwalstwa, które mówi: słońce wschodzi, prawo jest Bogiem. Powiedz: Boże, to Ty podnosisz słońce. To Ty sprawiasz, że ono wysyła promienie. To Ty sprawiasz, że te prawa działają. To nie jest tak, że ono samo z siebie. Cała moc jest od Boga. To jest wielkość Boga. Powinno nas wstrząsnąć każdego poranka, kiedy wstajemy, kiedy mamy siłę, zdrowie, myśli. Powinno nas wypełnić nadzieją, że pewnego dnia wejdziemy i będziemy doświadczać, rozumieć, przeżywać pełną chwałę potęgi Bożej. W porównaniu do tego niektóre doznania, nasze wielkie przeżycia wspaniałości, chwały, potęgi teraz są kroplą w nieskończonym oceanie. Tak musimy myśleć o niebie, o przyszłości. Albo każdej nocy Bóg robi pokaz świateł, fajerwerk gwiazd. To nie są po prostu: o, zobacz, gwiazdy świecą. To Bóg. Pamiętajmy o tym. Orion, Wielka Niedźwiedzica, nieskończona ilość gwiazd, które wzywa po imieniu, nazywa po imieniu. Hej, Orionie, tu będziesz. Wielka Niedźwiedzico, trzymaj się, bądź posłuszna mi, nie ruszaj się. Śmiejecie się, gdy mówię, to wiem, ale może niektórzy. Ale tak jest. To Jego wola wszechmocna sprawia, że to istnieje, że to świeci. Dlaczego miałyby gwiazdy same z siebie tak się poruszać, tak krążyć, być, tkwić, spełniać swoją rolę? Dlaczego nagle nie ma chaosu? Tylko dlatego, że Bóg w swej wszechmocy to trzyma. Bóg nad tym panuje, trzyma to w ręku. Właśnie jak wielki jest ten, który trzyma wszechświat w swoim ręku, w swojej woli, w swoim, nie wiem jak to nazwać, umyśle. Psalm 19 o tym mówi w poetycki sposób, ale w ludzkim ograniczonym języku, choć pięknie wyraża tę prawdę. Dzień dniowi przekazuje wieść, noc nocy podaje wiadomość. Nie są to słowa, nie słuchać ich głosu, ale ten, kto ma oczy otwarte, przysposobione, to widzi. Widzi nie tylko promień słońca, ale widzi i biegnie po promieniu do słońca. Widzi nie tylko błogosławieństwa, ale widzi dawcę tych błogosławieństw. Tego Bóg chce nas nauczyć i to wcale nie dlatego, że musimy. To jest nasze zdrowie, to jest nasze życie, kiedy widzimy Go wszechmocnym. W Księdze Izajasza w 40 rozdziale: oto narody są jak kropla, niczym są, prochem. Człowiek jest trawą, dzisiaj jest, jutro go nie ma. Patrzę na zdjęcia moich rodziców. Niedawno musiałem się z pewnym młodym człowiekiem spotkać i opowiedzieć trochę o historii naszej rodziny, bo wydaje się być ciekawą. I wtedy musiałem pozaglądać w zdjęcia, zobaczyć na moich rodziców. Potem moi rodzice byli dziadkami, byli małymi dziećmi. Rodzice rodziców też, zdjęcia widziałem. Dzisiaj patrzę, mama, tata właśnie w 53 roku stoją tacy piękni, tacy młodzi, wspaniali. Nie ma ich. Ciebie i mnie nie będzie. Za 100 lat na pewno. Gdzie będziesz wtedy? Bóg tak jest. Co to znaczy teraz dla nas? Kilka prawd, może nie tak głęboko i nie tak, ale choć trochę. Imię Bóg Wszechmogący oznacza trzy rzeczy, przynajmniej trzy rzeczy dla nas. Bojaźń, sąd, schronienie. Albo gdybyśmy to chcieli wszystko na S zrobić, szacunek przeogromny, sąd sprawiedliwy i schronienie. Po pierwsze, bojaźń Bożą. W Księdze Hioba, 40 rozdziale, 2 wiersz, czytamy: czy ten, który spiera się z Wszechmocnym, będzie trwał w uporze? Niech oskarżyciel Boga odpowie. Proszę bardzo. Fakt, że Bóg jest wszechmocny, oznacza, że nie możemy się spierać, kłócić z Nim. Przynajmniej w tym złym znaczeniu. On ma prawo zaskakiwać nas, On ma prawo rzucać nas na ziemię, On ma prawo porazić naszą mądrość. On ma prawo zadziwić nas, przerazić, wprawić w zakłopotanie, bezradność. Ale my jedynie w pokorze, kiedy w pokorze, wtedy otrzymamy odpowiedź. Możemy prosić Go o zrozumienie, możemy pytać, możemy szukać. Nie możemy oskarżać Go o niesprawiedliwość, o zło. Nie możemy oskarżać naszego Stwórcę. Bo co to znaczy? To znaczy, że my stawiamy siebie wyżej, nasz rozum. Stawiamy na miejsce wyżej niż Boga, Stwórcę. Czy rozumiemy, co to znaczy? Przeogromny grzech. Przestępstwo kosmiczne. Natomiast wolno nam w pokorze: Panie, dlaczego? Jak? Co to znaczy? Co chcesz mnie nauczyć? Jeśli zechcesz, pokaż, pomóż, oświeć. Tak jak apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian w 9 rozdziale, 20-21 wiersz. O człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite, jedno cenne, a drugie zwykłe? Bojaźń Boża jest bardzo dziwnym uczuciem. W Biblii bojaźń jest ogromną mieszaniną, taką sprzecznych uczuć, doznań. Większość ludzi nie ma dzisiaj bojaźni. Wielu z nas, my, nie mamy takiej bojaźni, jaką powinniśmy odczuwać wobec Boga. Bo gdzie, tak jak było wspomniane, Bóg nie jest dziadkiem z brodą, który siedzi sobie w fatelu, pyka fajeczkę, odpoczywa, popija kawkę, lemoniatkę. Tam gdzieś wnuczkowie i on bezradnie tylko mówi: no ja, Józku, no może byś jednak zechciał inaczej się zachowywać. Zostaw Zosię. Bóg nie jest takim Bogiem. Bojaźń Boża mówi o tym, że bo taki Bóg mały rodzi małe uczucia. Wielki Bóg rodzi wielkie uczucia. Zanim jeszcze opiszę te dziwne uczucia, chciałbym zacytować werset z Izajasza, 8 rozdział, 13. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego. Niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem. Bojaźń to dziwne uczucie, połączenie zachwytu i strachu, zdziwienia i przerażenia. Ta emocja, która powinna mieć miejsce w naszym życiu. Właśnie dlaczego lubimy, nie tak, dlaczego lubimy filmy, które są tak pełne sensacji, przeżyć, ekscytacji? Dlaczego idziemy do wesołego miasteczka i Szukamy przeżyć, doznań, które spowodują przerażenie w nas, przygodę, nieznane doznania, potężne przeznania, doznania. Dlaczego jedziemy na wakacje? Dlaczego wspinamy się, idziemy, chcemy zdobyć najwyższy szczyt świata, wszystkie ośmiotysięczniki? Dlaczego wybieramy się? Dlaczego lubimy przygodę? Właśnie dlatego. Jesteśmy stworzeni do tego, żeby przeżywać bojaźń, respekt, podziw, zachwyt. Jeżeli Bóg nie jest źródłem tej emocji, w to miejsce szukamy różnych innych sposobów zapełnienia tej pustki. Skok na bungee, na przykład. Mój syn, pamiętam kiedyś, Beniamin, on jest taki ryzykant i różne rzeczy próbuje, próbował, pewnie dalej próbuje. Teraz też próbuje, tak. Ja bym nigdy nie zrobił tego kroku, który on teraz robi, jeżeli chodzi o pracę. Nie myślcie, że mówię o narzeczeństwie i małżeństwie. To jest raczej, wygląda na to, że w woli Bożej, niespokój, ale jeżeli chodzi o pracę, to jestem pełen podziwu jego ryzykownych zachowań. Może kiedyś też poszedł, żeby skoczyć na bungee, po to, żeby przezwyciężyć w sobie strach i lęk. Potem opowiadał, chwalił się, jakie niesamowite przeżycie, doznanie. Ale dlaczego? Właśnie tego szukamy też? Bo jesteśmy stworzeni do tego, żeby mieć Boga w bojaźni. Jeżeli tego nie ma, szukamy czegoś innego. Tęsknimy za doznaniem przerażenia, podziwu. Jedyny sposób – Bóg Wszechmogący. Po drugie, to oznacza sprawiedliwą odpłatę. Może tylko werset i posłuchajmy, co Bóg mówi. Gdyż drugi Tesaloniczan, pierwszy rozdział 6-10, ale 8 werset mówi, że Bóg kiedyś w ogniu płomienistym wymierzy karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii, dobrej nowinie Pana naszego Jezusa. Poniosą oni zatracenie, karę wieczną, oddzielenie od Jego oblicza. To nie jest bajka. Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, sprawiedliwym, który wypełni sprawiedliwy wyrok. Teraz daje szansę, łaska, Ewangelia, wezwanie. Toleruje na pewien czas. Księga Apokalipsy jest tego obrazem. Jeśli Bóg jest wszechmogący, to na pewno rozprawi się. Nie zostawi zła, złego, niesprawiedliwości, bez należnej zapłaty. Bóg zapłaci. To wzbudza w nas lęk, bojaźń. Na jakiś czas mogą odnosić sukces ci, którzy niewierzący, powodzi im się, psalm 73, ale psalmista w tym momencie zobaczył, że jakże śliska, krótka jest ta droga, nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia. To głupota i szaleństwo sprzeciwiać się Wszechmocnemu. Trzecie znaczenie dla nas, Bóg jest ucieczką, Wszechmocny jest ucieczką. Tu najlepszym, wspaniałym tekstem spośród wielu jest psalm 91. Zachęcam w domu na przykład, przeczytajmy też psalm 91 cały. Pierwszy i drugi werset mówi w ten sposób. Psalm 91, pierwszy i drugi werset. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Czy kiedykolwiek powiedzieliśmy odwrotnie trochę? Panie, Boże, Boże, który mnie ukochałeś, który wydałeś swojego Syna za mnie. Ty przecież jesteś wszechmocny. Jesteś nieskończony. To oznacza, że jeżeli ty należysz do Boga Wszechmogącego, jesteś w cieniu Jego ręki, to jesteś przeraźliwie bezpieczny. Jeżeli tak można powiedzieć. Jesteś niesamowicie wielce bezpieczny. Możesz ufać, możesz polegać, możesz spokojnie spać. Nawet jeżeli życie ci zabiorą, to fizyczne. Jest taka książka W cieniu Wszechmocnego, którą napisała Elizabeth Elliot. I jej mąż, który zginął, zamordowany. Właśnie dlatego mówię, bo ta książka nosi taki tytuł, W cieniu Wszechmogącego. W tym okresie, kiedy tych 5 misjonarzy zostało zamordowanych bestialsko, gazety, chrześcijanie, świat mówił, tragedia. Ale Elizabeth mówi, to nie była tragedia. Credo Jima, który został zamordowany, było takie. Nie jest głupcem ten, kto daje to, co nie może zatrzymać, by zyskać to, co nie można stracić. I ona mówi, wszyscy zapomnieli o tej drugiej części tego credo. Zyskać to, czego nie można stracić. On stracił to życie, ciało, ale zyskał wieczność z Bogiem. Jeżeli kto się mnie zaprze, mówi Jezus, jeżeli kto chce uratować swoje życie na tym świecie dla siebie, ten straci je. A kto straci swoje życie dla mnie, dla Jezusa, dla Ewangelii, ten je zyska. A więc co niesie nam ta świadomość Boga Wszechmocnego? Bojaźń, pewność, że niesprawiedliwość będzie odpłacona, ale też ufność, ucieczkę, schronienie, bezpieczeństwo wieczne. Nikogo nie ma potężniejszego niż Bóg Wszechmocny. Cokolwiek ci się dzieje teraz, albo będzie się działo, przypomnij sobie, jam jest Bóg Wszechmogący, ja jestem Jahwe, ja doprowadzę cię do ziemi obiecanej. Nawet jeżeli będziesz musiał iść przez pustynię, przez cierpienie, przez ból, przez utrapienia, ale na końcu jest pewne, ja cię doprowadzę do ziemi obiecanej. Ja, Bóg Wszechmogący, tego dokonam z tobą. Nie bój się niczego. Będziesz, dojdziesz, ja doprowadzę cię do mojej chwały. Dlatego, że Wszechmocnego uczyniłeś ucieczką swoją. Amen.